Regionalny punkt widzenia. Aktualności, ważne wydarzenia, kluczowe decyzje, sukcesy i porażki w komentarzach ekspertów. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witamy bardzo serdecznie. Platforma Obywatelska zawiesza protest w Sejmie. Sejm zawiesza pracę na niemal 2 tygodnie. Dziś o pokryzysowym krajobrazie. Kukiz 15 ogłasza kandydata w wyborach na prezydenta Bydgoszczy. Pytanie, czy tak wczesne deklaracje są korzystne dla kandydatów, ugrupowań. Prezydent podpisał ustawę reformującą szkolnictwo. Związek Nauczycielstwa Polskiego z kolei postuluje referendum w tej sprawie. Czy nie za późno? Między innymi o tym w regionalnym punkcie widzenia. Wydarzenia komentować będą dr Izabela Kapsa, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Profesor Lech Witkowski, filozof z Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Dzień dobry. I w studiu w Toruniu dr habilitowany Radosław Sojak, socjolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Platforma Obywatelska zawiesiła protest w sali plenarnej Sejmu dzień po tym, jak w Senacie bez poprawek przyjęto ustawę budżetową. Politycy PO mówią, że przewrócili obecność dziennikarzy w Sejmie, przewrócili posła Michała Szczerbę, wykluczonego w grudniu z obrad, stąd dalszy protest w tej formie nie miał sensu. Politycy Prawa i Sprawiedliwości z kolei mówią o blamażu opozycji, sugerują wyciągnięcie konsekwencji wobec posłów blokujących salę plenarną i fotel marszałka. Kryzys parlamentarny trwał prawie miesiąc. Kto wygrał to starcie na linii rządzącej opozycja? Radosław Sojak.
To nie było starcie na linii rządzącej opozycja. To ja bym chciał zacząć od takiej może niezbyt zdroworozsądkowej tezy. To znaczy wydaje mi się, że mniej więcej od 27 grudnia to nie było starcie między rządzącymi a opozycją. Ten konflikt miał bardzo wyraźne dwie fazy. Pierwsza faza to były pierwsze 2 dni tego konfliktu, czyli ostatnie 2 dni poprzedniego posiedzenia Sejmu, kiedy część opozycji, jak sądzę, miała taką nadzieję na taki rodzaj, nie wiem, spontanicznego społecznego buntu przeciwko rządzącym i jakąś formę zmiany układu politycznego. Ja nie chciałbym tutaj używać zbyt mocnych słów, bo sporo już ich padło. Natomiast od 27 grudnia, kiedy wiadomo było, że ta spontaniczna akcja miała zdecydowanie mniejszy zasięg i rezonans niż się opozycja spodziewała, to tak naprawdę był konflikt wewnątrz opozycji. I to, co się wydarzyło przedwczoraj i wczoraj, dobitnie to pokazuje. To znaczy Grzegorz Schetyna, mając do wyboru ugrać ciut z PiS-em i nie ugrać nic względem Nowoczesnej, wybrał wariant, w którym ponosi całkowitą porażkę w rozgrywce z PiS-em i wygrywa wszystko względem Nowoczesnej, dlatego że przedwczoraj przecież PiS przedłożył bardzo kompromisowe z jego perspektywy rozwiązania i dotyczące samej uchwały Sejmu podsumowującej to, co się wydarzyło.
Pojawiają się takie opinie, panie profesorze, że ta uchwała to była tak naprawdę troszkę prowokacja ze strony Jarosława Kaczyńskiego i było wiadomo, że opozycja odrzuci tę uchwałę.
No tak, ale już to, że odrzuci propozycję, by Senat przyjął część poprawek opozycji i w związku z tym, by budżet wrócił do Sejmu i odbyła się normalna debata na temat budżetu, to nie była propozycja, która była zasłoną dymną. Ona realnie leżała na stole przez kilka godzin.
A Grzegorz Schetyna mówi, ta propozycja była w ogóle nie do przyjęcia, no bo jak nasi senatorowie mieliby przyjmować poprawki do nielegalnego w naszej ocenie budżetu i później posłowie PiS-u
Dzień później Grzegorz Schetyna się całkowicie wycofuje. Chodziło o to, żeby Platforma została pół dnia dłużej jako jedyna twarda antypisowska opozycja. I moim zdaniem inaczej się tego interpretować nie da, tak? Bo jeżeli patrzymy na to jako na rozgrywkę między PiS-em a Platformą, no to Grzegorz Schetyna poniósł całkowitą klęskę. Nie sądzę, żeby polityk tego formatu, właściwie jak sądzę jeden z dwóch w tej chwili w polskim parlamencie polityków z prawdziwego zdarzenia, obok Jarosława Kaczyńskiego, pozwolił sobie na tego typu porażkę. Gdyby nie to, że grał po prostu na innym froncie.
Nie brakuje opinii, że Jarosław Kaczyński rozegrał opozycję tak jak chciał, podzielił ją, zakończył protest, doprowadził do przejęcia budżetu. Obóz rządzący wygrał to starcie. Profesor Lech Witkowski.
No, jeśli to w trybie pyrrusowego zwycięstwa, zresztą ja uważam, że trzeba zmienić w ogóle perspektywę, mniej się zajmować tymi przepychankami takimi lokalnymi, a spojrzeć na to szerzej, ze względu na procesy, w których jest uwikłana Polska, racja stanu, interes, za chwilę ekonomiczny. Otóż sprawa jest znacznie poważniejsza i bym raczej namawiał do uwzględnienia na przykład tego, że są partnerzy na tej scenie, którzy nie są zakładnikami doraźnych chwytów, minsz, sztuczek przepychanek w polskim parlamencie. To znaczy, to jest elita decydentów Unii Europejskiej, którzy za chwilę będą rozstrzygali, jak potraktować Polskę nie tylko w przestrzeni ekonomicznej, tylko jak potraktować ze względu na już wielomiesięczną presję i sygnały niezadowolenia w kontekstach praworządności. Przypomnijmy, że i Trybunał Konstytucyjny i zresztą teraz cały problem zaczął się od tego sztucznego, absurdalnego pomysłu spacyfikowania w istocie mediów w Sejmie, więc za chwilę się okaże, że interes Polski poniósł tutaj porażkę i będziemy musieli główkować, jak z tego pułapki
wyjść. Ale obóz rządzący mówi, to jest wewnętrzna tak naprawdę sprawa Polski, bo pojawiają się takie opinie, że wątpliwości wokół legalności przyjęcia budżetu mogą mieć jakieś dalsze konsekwencje, choćby na linii Komisja Europejska-Polska. Strona rządząca mówi, to naprawdę jest wewnętrzna strona Polski. Komisji Europejskiej
różne strony mogą sobie nic do tego mówić. Tam, gdzie nie dominuje amatorszczyzna czy awanturnictwo, tam się negocjuje z partnerami, uwzględnia ich wrażliwość, uwzględnia ich postulaty. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby oddalić możliwe domniemania i nawet traktowanie tej sytuacji jako pretekstu do tego, żeby Polsce zaszkodzić. Właśnie dobrze byłoby widzieć, że to nie są przepychanki, kto kogo załatwi w Sejmie, tylko że to jest myślenie długofalowe, stabilizujące interes Polski. Z tego punktu widzenia interes Polski jeszcze będzie ponosił koszty właśnie tego awanturnictwa i amatorszczyzny.
Protest trwał niemal 4 tygodnie. Czego dowiedzieliśmy się w tym czasie o politykach, sytuacji na scenie politycznej Izabela Kapsa? Radosław Sajak trochę o tym mówił. To był bardziej konflikt wewnątrz opozycji, a nie...
Ja zgadzam się, że to nie jest tylko problem Polski, bo tak samo mowa była o tym w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, jednak okazuje się, że opinia Komisji Weneckiej jest jednoznaczna w tej sprawie, więc to nie jest taka zupełnie wewnętrzna sprawa nasza, tak? Bo jesteśmy członkiem innych organizacji, one również interesują się tym, co się u nas dzieje, to po pierwsze. Po drugie, nie zgadzam się z tym, że PiS wyszedł zwycięsko z tego konfliktu, dlatego że to, że nie zmienił swojej postawy, nie zmienił swojego stanowiska przez cały czas trwania tego sporu, nie znaczy, że jest zwycięzcą. Jak spojrzymy na badania opinii społecznej, to grupa wyborców mniej więcej, bo to jest ta sama skala, około 35% obywateli jest za tym, jakby uznaje legalnie przyjęty budżet, natomiast większość, 57% uznaje, że należało powtórzyć by to głosowanie nad budżetem. Więc to nie jest tak, że PiS wychodzi zwycięsko, wychodzi bez jakby zmian, tak? I to, że rzeczywiście strategicznie rozegrano...
Postawił na swoim po prostu, tak. Co się nie zawsze opłaca zresztą.
Ale na przykład już kwestie prawne, kwestie poprawności przeprowadzenia tej procedury głosowania nad budżetem, no nie zostały w ogóle zmienione, tak? Więc tutaj wizerunkowo, bo myślę, że my w ogóle mówimy o dwóch różnych takich płaszczyznach. Wizerunkowo rzeczywiście dla swoich wyborców PiS zostaje przy swoim i chyba tego wyborcy PiS-u oczekują. Natomiast jeśli chodzi o zgodność z prawem, no to tutaj mamy wątpliwości. To dosyć poważne, więc należałoby do tego zmierzać, żeby to jakby z tego wyjść i nie zostało nic w tym kierunku przeprowadzone. Co więcej, no tutaj znowu jestem innego zdania niż pan profesor Sojak, bo wydaje mi się, że akurat Grzegorz Schetyna od początku do końca bronił tego, od czego rozpoczął się ten protest, czyli właśnie legalności głosowania nad budżetem i to, że nie odpuścił, no to jakby zgodne jest z tym, do czego zmierzał, tak? Oczywiście wiemy, że polityka jest grą interesów i każdy gdzieś przy okazji różne tutaj gry rozgrywa tak, jakby chce swoje cele osiągać. Natomiast gdyby przyjrzeć się tylko temu, że miałaby być zachowana dbałość o przestrzeganie procedur, regulaminu Sejmu, prawda, konstytucji, no to tutaj przynajmniej w postawie PO, no bo Nowoczesna w pewnym momencie tutaj trochę się pogubiła, zwłaszcza jeśli chodzi o postawę Ryszarda Petru, no to jakby ja widzę pełną zgodność do samego końca.
Przyjęcie budżetu w
Senacie. Ale
panie profesorze,
przepraszam, moment.
Dobrze, proszę, ad vocem.
Nie, muszę ad vocem, dlatego że wydaje mi się, że przechodzimy tutaj do porządku dziennego na pewno dosyć istotną kwestią. No, jak sądzę, opozycja była na straconej pozycji z bardzo prostego powodu. No, jeżeli chcemy mówić o praworządności i legalności, to trzeba powiedzieć, że cała zabawa i cały konflikt zaczął się od w sposób oczywisty nielegalnej akcji blokowania obrad Sejmu. Przyjęcie bądź nieprzyjęcie budżetu i głosowanie bądź takie lub inne nad budżetem było tylko i wyłącznie tego konsekwencją. Marszałek Kuchciński być może zbyt pochopnie, być może zbyt wcześnie, zbyt niecierpliwie podjął decyzję o wykluczeniu wykluczeniu posła Szczerby, ale to była decyzja legalna. Nikt tego nie kwestionuje. Tak samo zresztą wcześniej wykluczali marszałkowie, nie wiem, z PO, z PSL-u posłów, którzy niespecjalnie umieli się zachować. Natomiast też nikt nie kwestionuje tego, że okupowanie mównicy jest nielegalne po prostu.
A afera medialna była mądra, pańskim zdaniem?
Ale panie profesorze, rozmawiamy nie o mądrości, tylko o legalności, jak rozumiem. Jeżeli rozmawiamy o mądrości, to uważam, że była niemądra, ale była tak samo niemądra, jak propozycja ograniczenia funkcjonowania dziennikarzy w Sejmie, które składali marszałkowie Dorn i Komorowski w poprzednich kadencjach. Także nie była niczym wyjątkowym. Ja nie wiem, czy one są absurdalne. Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że akurat spokojna...
No, wszyscy to zanegowali i się PiS wycofał, nie było potem autora. Więc panie profesorze, no patrzmy na to trochę z dystansem jak teoretycy, a nie przyglądajmy się zabawkom polityków. No, wycofano się, szukano potem, udawano, że nawet goniono, kto to był ci dziennikarze, którzy stawiali takie wnioski. I oczywiście to było żenujące. Nie wiem, to była właśnie taka prowokacja i takie wypuszczenie.
Chciałbym tylko zwrócić uwagę w trybie właśnie takiego wzniesienia się ponad pewną codzienność polityczną, że tego typu pomysły na uregulowanie funkcjonowania dziennikarzy w polskim parlamencie nie są na polskiej scenie politycznej nowością.
Ale skala jest nowa. Skala protestu jest nowa. Zresztą
Protestu jest nowa, oczywiście. Natomiast treść tych regulacji jest w kontekście historii polskiej sceny politycznej, polskiego parlamentaryzmu niczym zaskakującym.
Od tamtego czasu sporo się wydarzyło, jeśli panowie pozwolą, dopytam. Przyjęcie budżetu w Senacie to sprzed wczoraj bez poprawek i zamknięcie tak naprawdę jednego z kanałów porozumienia, tu pytanie do Radosława Sojaka, było właściwie posunięciem, czy otworzyło teraz tak naprawdę pole do tego, że ten budżet może być kwestionowany przez miesiące?
Znaczy, to wygląda w ten sposób. Ja rozumiem, że tu była gra w stylu przeciągania liny. Ja się zgadzam z tym, że to nie jest korzystne dla Polski na scenie międzynarodowej, chociaż wyobrażam sobie również, że jakakolwiek próba wyniesienia tego konfliktu na scenę unijną, a zwłaszcza, myślę, ten błąd, ta wypowiedź Donalda Tuska, która sugerowała jakieś konsekwencje związane z dotacjami unijnymi, to byłby dla obecnej opozycji właściwie pocałunek śmierci. W związku z tym nie sądzę, że to się będzie dalej w tą stronę toczyć. Natomiast oczywiście nie jest absolutnie korzystne dla Polski, żebyśmy byli prezentowani jako taki kraj, powiedzmy sobie, niestabilny, w którym non-stop trwają bardzo ostre spory polityczne. Natomiast samo zatwierdzenie tego w Senacie ja traktuję jako pewien ruch w grze, w negocjacje. No, przedwczoraj, cały dzień właściwie, większość rządowa odwlekała decyzję w Senacie, czekając na ewentualną zgodę opozycji na przyjęcie jakiegoś kompromisowego rozwiązania. Tej zgody do końca dnia nie było, w związku z tym pod koniec budżet został po prostu przez Senat przyjęty. No i następnego dnia protest się skończył.
Rubikon został przekroczony, rząd sam się doprowadził do ściany. Nie zgadzam się z panem w kwestii tego, że to trzeba wypowiedzi Tuska czy opozycji, żeby sprawa naszego statusu budżetu pojawiła się w Unii. Oczywiście, że nie. Ona jest samoistnym elementem układanki procedur, które są w pakiecie decyzji finansowych i politycznych Unii. Oni mają własne media, własnych dziennikarzy, własnych obserwatorów.
Ale z drugiej strony, panie profesorze, Ludwik Dorn, który dobrze zna obóz rządzący i dobrze jest bardzo doświadczonym politykiem, Ludwik Dorn mówi, że raczej nie będzie żadnej interwencji Komisji Europejskiej, że to nie jest ta skala, że nie będzie kwestionowania, że nie będzie wstrzymania pieniędzy.
Pan Dorn mówi, wystarczy słyszeć pomruki z Unii Europejskiej sygnalizujące nie tylko troskę, ale toczącą się procedurę po raz pierwszy stawiającą kwestię sankcji.
Nie ma żadnego dowodu na to, że nie było kworum, więc nie ma dowodu na to, że budżet był przyjęty nielegalnie.
Ale
więc,
mówiłem, że jeżeli ktoś zechce wykorzystać pretekst radykalnego sporu, niepokojów, niepewności i uporu, zresztą zbędnego, bo jak się ma większość chociażby jednego jednego posła to można przegłosować, przynajmniej sankcjonując pozór pewnej demokracji, która w płaszczyźnie komunikacyjnej została na poziomie chociażby funkcjonowania tych sesji parlamentarnych i zespołów roboczych po prostu zniszczona.
Budżet pewnie trafi do Trybunału Konstytucyjnego. To jest to miejsce do oceny ustawy, pani doktor? Czy Komisja Europejska ma w tej sprawie coś do powiedzenia?
Znaczy, oczywiście, że jest to miejsce, natomiast biorąc pod uwagę aktualną sytuację z Trybunałem Konstytucyjnym, która też budzi wiele wątpliwości, prawda, i wiemy doskonale, jak to wszystko dzisiaj wygląda, no to nie należy się spodziewać jakby niczego innego niż jakby dalszego procedowania tego budżetu, więc ja się również nie zgadzam z tym, że to wina opozycji, winą opozycji jest to, że budżet przez Senat został przegłosowany. No, jeśli wrócimy do, jakby do początku tego sporu i rzeczywiście pamiętamy, że zaczęło się to od blokady mównicy, no to przecież PiS nie musiał iść tą drogą, tak? Drogą właśnie bezprawnego postępowania. Trzeba było się na chwilę zatrzymać. Może wtedy właśnie zrobić przerwę, bo ja nie rozumiem w ogóle przerwy w tym momencie, kiedy właściwie proces już jest zakończony. No ale zostawmy. No i wtedy jakby podjąć decyzję i iść praworządną drogą, a nie w kwestiach wątpliwości. Nie wiadomo, czy było kworum, kto był obecny, czy osoby w ogóle uprawnione były na sali kolumnowej i procedować budżet dalej przez Sejm, później przez Senat. No dzisiaj pewnie nie możemy się właściwie chyba spodziewać niczego innego, no bo i to nie będzie wina opozycji.
Ja tylko jednym zdaniem chcę wyjść polemicznie. To nie kwestia blokowania mównicy jest pierwotna, tylko kwestia zmuszenia opozycji do walki o wolne media z udziałem tysięcy ludzi na ulicach i z udziałem praktycznie całej przestrzeni medialnej w Polsce.
A co zrobi teraz? Spójrzmy troszkę w przyszłość. Co zrobi teraz PiS? Jarosław Kaczyński powiedział wczoraj, dobrze, że okupacja się skończyła, natomiast muszą być wyciągnięte wnioski i te, które dotyczą wydarzeń, które za nami, czyli tych wszystkich deliktów regulaminowych, ale także prawnokarnych, które miały miejsce. Trzeba wyciągnąć wnioski na przyszłość. Trzeba tak przebudować regulamin Sejmu, aby tego rodzaju operacje były bardzo, bardzo utrudnione. Profesor Radosław Sojak, skończy się tylko na zmianach regulaminowych? Czy może PiS nic nie powinien robić, bo może być posądzone o to, że mści się na opozycji?
Znaczy to jest kwestia jak gdyby pytania o praworządność tego wszystkiego, co się wydarzyło. Znaczy można twierdzić i wiele osób tak utrzymuje, uważam, że sporo część z nich ma rację, że PiS tutaj popełnił całą masę błędów i proponował regulacje, które są w gruncie rzeczy kompletnie zbędne, do niczego niepotrzebne, a wywołują tylko i wyłącznie konflikt. Natomiast pewne jest, że w tej kwestii, ja tutaj zostawiam na boku kwestię Trybunału Konstytucyjnego, ale w tej kwestii właściwie do momentu zablokowania mównicy mieliśmy do czynienia z działaniami legalnymi, w sensie formalnym. Natomiast pytanie o to, czy wyciągać konsekwencje wobec
tych posłów. Jeśli tak, to jakie? Bo pojawiają się, panie profesorze, głosy, że posłowie blokujący mównicę i fotel marszałka mogliby odpowiedzieć nawet karnie.
No mogliby odpowiedzieć karnie. Nie sądzę, nie spodziewałbym się tego. Znaczy wydaje mi się, że PiS tu wobec opozycji postępował niesłychanie miękko, w tym sensie, że gdyby chciał być rzeczywiście twardy, no to musiałby się zdecydować na rozwiązanie siłowe w którymś momencie tego sporu, po prostu. Natomiast nie chciał tego zrobić. Jak nie chciał powiedzieć A, to podejrzewam, że poza takimi pomrukami, cytując pana profesora, myślę tutaj nic się wielkiego nie wydarzy i sankcji wobec tych posłów nie będzie. Natomiast jeszcze w kwestii jak gdyby dyskusji o tym, co można było, a czego nie można było zrobić. Oczywiście ja też uważam, że PiS powinien był, czy mógł rozważyć na początku tego sporu takie zatrzymanie się i wzięcie głębokiego oddechu, tylko pamiętajmy o tym, że na początku to sytuacja wyglądała bardzo, bardzo nieciekawie, dlatego że z jednej strony wewnątrz mieliśmy demonstrujących posłów, a z drugiej strony mieliśmy blokadę Sejmu z zewnątrz. To nie są działania, które skłaniają kogokolwiek do jakiegoś stoickiego spokoju. pokoju. Z drugiej strony, jak gdyby zgoda na powtórzenie tego głosowania, to jest zgoda tak naprawdę na skuteczność tej metody blokowania obrad parlamentu. Ja sobie wyobrażam, że w takim układzie moglibyśmy mieć do czynienia z analogicznymi sytuacjami przy każdej nieco bardziej kontrowersyjnej
ustawie. A z drugiej strony, panie profesorze, są nagrania, bo tak naprawdę PiS mówi, że było kworum. Te nagrania z kamer nie wyjaśniają do końca sytuacji. Z nagrań widać, że siedzą jacyś ludzie wśród posłów, którzy są być może radnymi. No, sporo było tych wątpliwości, które może tym powtórnym głosowaniem można było przeciąć.
Zgoda, można było przeciąć i taką metodą, która by pozwalała obu stronom wyjść z twarzą, była metoda przyjęcia poprawek opozycji przez Senat i w związku z tym powrotu debaty budżetowej do Sejmu. I jeżeli przyjrzycie się państwo sprawozdawanej na żywo z przedwczoraj dynamice wydarzeń, to fakty są takie, że ze strony PiSu taka propozycja przez cały dzień leżała na stole.
Lech Witkowski i dr Izabela Kapsa, spójrzmy troszkę w przyszłość. Co teraz zrobimy? Będą konsekwencje?
Spójrzmy w przyszłość, ale może nie trzymając się tak trywialnie zachowań i rozgrywek. Bo jeżeli marzenia o tym, żebyśmy naśladowali siłę władzy w Turcji się spełnią, to za chwilę, niezależnie od tego, czy będzie blokowanie, czy będzie zakazane regulaminowo, to może dojść do rękoczynu w parlamencie, tak jak to właśnie ostatnio w parlamencie tureckim. Tylko dlatego, że władza wykonawcza usiłuje zbyt twardo stawiać sobie możliwość działania.
Strona rządowa miękko traktowała opozycję.
No, dajmy spokój. Natomiast ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Ja nie bronię blokowania mównicy, tylko trzeba pamiętać, że mechanizmy obronne w poczuciu zagrożenia, a to nie chodziło ani o samego posła, ani o ten blokowanie, bo ono było konsekwencją właśnie irracjonalności zabiegów wokół mediów, więc...
Sprawa rozejdzie się po kościach? Czy
nic się nie rozejdzie, bo strona PiSowska uruchomiła samobójcze w istocie, autodestrukcyjne ustawienie ostrości sporu, który gdyby miał hipotezę stawiać na przyszłość, musi doprowadzić prawdopodobnie do skrócenia kadencji sejmowej, bo w takim zapiekłym zderzeniu rządzenie nie będzie możliwe.
Doktor Izabela Kapsa, Jarosław Kaczyński mówi o tym, konsekwencje muszą być wyciągnięte, mówi o regulaminie, inni politycy PiSu mówią nawet o tej odpowiedzialności karnej. Jaka droga najbardziej opłacalna?
Ja również się nie spodziewam, żeby tutaj coś poważnego się wydarzyło, bo to też może być wykorzystane wizerunkowo znowu, tak? Ja bym również chciała, żeby to wreszcie wróciło na tory przestrzegania prawa, bo my cały czas jesteśmy daleko od tego. Tu można się z PiSem zgadzać lub nie, można popierać każdą z partii parlamentarnych lub nie. Natomiast problem, o który cały czas toczy się walka, jest problemem dotyczącym braku przestrzegania konstytucji, no i podstawowych zasad prawa w Polsce. Ja myślę, że tutaj, bo oczywiście wszystkie strategie, rozgrywki, kto co stracił, kto o co walczy, to jest jakby tło do tego. Najważniejsze i to jest, myślę, coś, co przyświeca przede wszystkim ludziom, którzy się w protestach udzielają, aktywizują, to jest właśnie powrót na drogę przestrzegania prawa. Bo my w tej chwili nie mamy takiego poczucia nawet bezpieczeństwa jak obywatele, tak? Bo nie wiemy, czego się spodziewać, skoro partia rządząca właściwie już pozwala sobie na tego typu działanie, jak nielegalne przyjęcie budżetu, to nie wiemy, czego się spodziewać.
Tego nie wiadomo, tak? Pani mówi nielegalne przyjęcie budżetu,
no, ale są wątpliwości.
Żadna instytucja doprowadziło do masowych protestów na ulicach. I zarówno socjolog, jak i filozof doskonale rozumie, że jeżeli tysiące ludzi wychodzą na ulicę, to nie można winić za to pojedynczego polityka, czy mieć pretensje do tego, że ktoś wyszedł na mównicę i coś zablokował, tylko że dzieje się jakiś poważny proces społeczny, w którym roszczenie do tego, żeby się miało carte blanche do przepychania wszystkiego, widać natrafia na opór ostatecznie ulicy, skoro Sejm nie jest wystarczającym forum mediacji i kompromisu.
I już tak, kończąc ten wątek, najbliższe miesiące, pani doktor, i zaraz profesor Sojak, napięcie będzie stopniowo maleć, opozycja na nowo będzie próbowała się zjednoczyć, jakie scenariusze są możliwe?
No z opozycją to będzie różnie, to wszystko też zależy. To my do tego tematu wracamy co kilka tygodni, tak? No bo okazuje się, że już jakiś spór wygasa, za chwilę jest kolejny. No każde działanie, zresztą liczba ustaw, jaką PiS tutaj przyjmuje, no powoduje to, że jest ciągle powód do tego, żeby gdzieś tam protestować. Ja chciałam jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Jakiś czas, kilka dni dosłownie po wybuchu tego sporu, Jarosław Kaczyński postawił taką propozycję, żeby opozycja w Polsce miała taki status jak w Wielkiej Brytanii. I kilka dni temu włączyłam sobie obrady Izby Gmin. Tak sobie pomyślałam, czy pan prezes widział kiedykolwiek obrady Izby Gmin i w jaki sposób w ogóle prowadzi się dyskusja. Jak daleko my jesteśmy w ogóle kulturowo, postawami też od tego, co się dzieje.
Ale tam krzyki też się chyba...
Owszem, ale one są wpisane właśnie w sposób dyskutowania, tylko dopuszczanie do głosu jest pewną rzeczą naturalną. Więc tutaj ja myślę, że nam brakuje tego podstawowego elementu. Brak chęci do dyskusji, jakby odwoływanie obrad Sejmu, czy przenoszenie, czy jakby ogłaszanie przerwy jest tylko uciekaniem od problemu.
Radosław Sojak, no właśnie, co najbliższe miesiące, ale jeszcze pytanie o te najbliższe dwa tygodnie, bo przerwano obrady do 25 stycznia. Jak pan sobie to tłumaczy? Po co? Co się ma wydarzyć przez te dwa tygodnie?
Myślę, że chodzi o uspokojenie nastrojów. Ja cały czas będę trzymał się swojej hipotezy, że to jest od dłuższego czasu już konflikt raczej wewnątrz opozycji niż konflikt między opozycją a rządzącymi. I myślę, że większość rządowa stara się na różne sposoby zostawić tej opozycji czas. PiS bardzo wyraźnie chciałby mieć po drugiej stronie Grzegorza Schetynę.
Ale to się nie da, bo Polska to nie Wielka Brytania.
Nie przerywajmy.
Ja nie mówię o tym, czy tu zostanie przyjęty brytyjski model, czy jakikolwiek inny model. Grzegorz Schetyna w tej rozgrywce z Nowoczesną odniósł wyraźne zwycięstwo. Ja te dwa tygodnie i tą przerwę traktuję jako czas na uspokojenie nastrojów i danie czasu Grzegorzowi Schetynie na trochę poukładanie i uporządkowanie wewnętrznej sceny wewnątrz Platformy i wewnątrz opozycji. Natomiast sądzę, że te nastroje, te emocje będą opadać. Także z takiego powodu, że tu następuje, powiedzmy sobie, inflacja słów i inflacja zarzutów. Ja naprawdę uważam, że te regulacje dotyczące dziennikarzy w Sejmie były niepotrzebne i niezbyt roztropne. Natomiast w sytuacji, kiedy w internecie jest streaming na żywo obrad parlamentu, mówić, że mamy tutaj do czynienia z końcem wolności słowa albo z upadkiem demokracji, jest, mówiąc delikatnie, lekką przesadą. I teraz problem polega na tym, że opozycji trochę się kończy w tym momencie. Już taki język mobilizowania, bo jak tak dalej pójdzie, to dwie ustawy przed nami trzeba będzie ogłosić koniec świata po prostu, bo innego rozwiązania nie będzie. A mówiąc nieco bardziej poważnie, sądzę, że w tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób. Mamy po dwóch stronach sceny politycznej dwa takie dosyć radykalne elektoraty o charakterze bardzo twardym. Po jednej stronie to jest ten elektorat wierny PiS-owi, który można określić elektoratem, powiedzmy sobie, smoleńskim. Po drugiej stronie jest elektorat taki balansujący na skraju sfanatyzowania, elektorat antypisowski. Problem polega na tym, że nie da się przejąć w Polsce władzy i nie da się rządzić tylko w oparciu o te elektoraty. Po stronie opozycyjnej toczy się walka przede wszystkim o to, kto zostanie reprezentantem tego elektoratu. Natomiast w drugiej kolejności, i myślę, że Grzegorz Schetyna sobie z tego zdaje sprawę, wygra po stronie opozycji ta partia, która, utrzymując ten elektorat, będzie potrafiła się zaprezentować jako opozycja konstruktywna. Jako taka, która jest w stanie z PiS-em coś załatwić, a nie tylko oprotestowywać wszystko, co PiS robi. I sądzę, że najbliższe miesiące i najbliższe tygodnie to będzie próba ustawiania się do właśnie takiej rozgrywki, żeby z jednej strony zachować rząd dusz wśród tych, którzy po prostu nie znoszą PiS-u, ale jednocześnie pokazać, że jest się efektywnym w pewnych rozgrywkach takich formalno-parlamentarnych i udaje się coś załatwić. Więc
ja muszę wejść panu w słowo.
Już, przepraszam, oczywiście.
Bo to długo trwa.
Profesor Lech Witkowski.
No niestety polemicznie muszę się zachować i to w duchu socjologicznym najpierw powiem, że scena polityczna i przestrzeń sporu w Polsce jest podzielona co najmniej na trzy części, nie na dwie, bo poza tymi dwiema, o której pan mówił, jest co najmniej 1/3 elektoratu, który nie ma reprezentacji i się upomina, wściekły właściwie na wszystkich. To jest ten problem kodu. Po drugie, politologicznie powiem, że tu są cztery partnerzy, bo czwartym partnerem jest decyzyjny mechanizm, proces wpisany w Unię Europejską, która nie jest zależna ani od żadnego układania klocków, ani od przepychanek, ani od min, ani od tego, co sobie politycy w opozycji czy w sferze rządowej wymyślą. Więc sytuacja jest znacznie poważniejsza, bardziej złożona.
Bardzo idealistycznym obrazem Unii Europejskiej.
Nie, wręcz przeciwnie. nie, mówiłem, że mogą nam zagrozić właśnie posługując się pretekstem błędów.
Czas płynie naprawdę dużo tematów, pewnie wszystkich dzisiaj nie omówimy. Ważna kwestia, na to co działo się w parlamencie nałożyła się sprawa Faktor Mateusza Kijowskiego. Media ujawniły, że spółka lidera Komitetu Obrony Demokracji dostała od KOD-u 90 tysięcy złotych za usługi informatyczne. Jest jeszcze kwestia dodatkowych 30 tysięcy, ale według Mateusza Kijowskiego te pieniądze oddał. Przepływy finansowe zbada audyt. Mateusz Kijowski przeprasza, ale zapewnia, że pracę wykonał. Część działaczy KOD-u mówi, że mówi o nadszarpniętym zaufaniu, domaga się odejścia Kijowskiego. Ten na razie odchodzić nie zamierza. KOD przetrwa te zawirowania. Izabela Kapsa.
No myślę, że tak, bo tam grupie takich jakby no, liderów jest kilka innych osób, które mogłyby tę funkcję przejąć. Natomiast no oczywiście tutaj to jest rzeczywiście taka sytuacja bardzo niekorzystna dla KOD-u, dlatego że no tutaj... No, trzeba być krystalicznie czystym, żeby walczyć z PiS-em, tak? Znaczy nie można sobie pozwalać na tego typu wpadki, bo rzeczywiście zaufanie ogromnej rzeszy ludzi tutaj jest naruszone i to w taki no, bardzo, bardzo nieelegancki sposób, więc tu myślę,
Mateusz
że...
Mateusz Kijowski powinien odejść?
Myślę, że tak,
sprawy.
Że dla dobra sprawy powinien się już wycofać i oddać tutaj pole działania, zwłaszcza, że przecież KOD nie miał być strukturą opartą na silnym przywództwie, więc tutaj myślę, że jakby pozostawanie cały czas na tej funkcji przewodniczącego powinien już dawno z tego zrezygnować.
Lech Witkowski, przez tę sprawę KOD przyspieszy takie działania integrujące i przekształcanie się w jakiś twór polityczny bardziej?
Ja nie wiem, ja nie wróżę z fusów. Sprawa Kijowskiego jest dosyć banalna. On nie jest mojej bajki. Ja krytykowałem jego funkcjonowanie i niedojrzałość właściwie od samego początku jego funkcjonowania. Uważam, że od samego początku zaszkodził KOD-owi. Ku mojemu zdziwieniu, bo ja śledzę dyskusję także na tym forum, okazuje się, że dla tysięcy ludzi i dla reprezentantów rozumiejących potrzeby istnienia tej właśnie trzeciej siły, tego nowego podmiotu wyłaniającego się na scenie politycznej, to nie ma znaczenia, co się dzieje z pojedynczymi liderami. Najwyżej wyśle się ich do diabła, jeśli powiedzieć już takim skrótem, i będzie nowy mechanizm organizacji, bo właśnie to jest źródło powstawania potencjalnie nowego podmiotu, który wreszcie tą jedną trzecią, być może przeważającą tę przepychankę spolaryzowaną rozstrzygnie i wprowadzi nowy czynnik bardziej racjonalizujący scenę polityczną w Polsce.
Pan mówi, że to problem banalny, no ale jednak niejasności w przepływie pieniędzy banalne nie są.
No i świetnie, tylko w kategoriach procesu politycznego, w kategoriach upominania się o to, że ktoś powie, widzę, że Kijowski zawiódł i się nie nadaje, ale KOD jest potrzebny z różnych innych racji, dlatego ludzie mówią, to nie ma znaczenia, czy odejdzie, czy nie odejdzie, bo i tak są zdania podzielone. Ważniejsze jest, jak trzeba go ukarać, to niech go ukarzą, jak dał plamę, to niech będzie skazany, ale to nie rozstrzyga o przyszłości ruchu społecznego, jakim jest KOD.
Radosław Sojak, sprawa faktur wpłynie destabilizująco na KOD, czy nie będzie miała większego znaczenia, jak mówi profesor Witkowski?
Miło mi się zgodzić z panem profesorem. Znaczy, wydaje mi się, że to jest wewnętrzna sprawa KOD-u. Ja zresztą przyjmuję tutaj takie stanowisko, że mamy do czynienia z organizacją, która ma charakter obywatelski. Ja osobiście KOD-u finansowo nie wspierałem, w związku z tym ja się przez Mateusza Kijowskiego w tym aspekcie nie czuję zupełnie oszukany, w związku z tym też nie chciałbym tego komentować w sensie pozytywnym bądź negatywnym, to muszą zwolennicy i członkowie KOD-u sami między sobą.
Paradoksalnie, im bardziej władza będzie wykorzystywała hasło Kijowski jako powód do wyśmiewania KOD-u i trywializowania oporu społecznego, tym bardziej ten opór będzie rósł w siłę, bo to jest tylko polaryzowanie napięcia.
Proszę zwrócić tylko uwagę, że akurat kwestie faktur Mateusza Kijowskiego podnoszą media raczej KOD-owi życzliwe do tej pory.
Ja wiem, ale to jest oczywiste. Tak, ma pan rację. To bez znaczenia.
Także wydaje mi się, natomiast wizerunkowo, jeżeli rozmawiamy o warstwie wizerunkowej, to oczywiście to dla KOD-u nie będzie korzystne i jak sądzę, to będzie sugerowało istotne przetasowania po tej stronie sceny politycznej. Natomiast ad vocem do tej ciekawej, jak sądzę, koncepcji politologicznej pana profesora. Wydaje mi się, że kot nie jest tutaj żadną nową siłą. Kot zagospodarowuje i próbuje zmonopolizować ten elektorat silnie antypisowski. Ten jeden z tych dwóch, o których mówiłem. Nie jest reprezentantem środka.
Jedna trzecia ludzi nie chodziła do głosowania co najmniej, więc właśnie ludzie wściekli na PO. Ja reprezentuję także ludzi wściekłych na PO, chciałem panu powiedzieć mocno. I na SLD. Oczywiście. Więc akurat nie jestem tutaj, wie pan, efemerydą, gdzie spór
kończąc jeszcze,
bo
jeszcze krótko o jednym wątku chciałem porozmawiać, jakby pan profesor Sojak mógł dokończyć wizerunkowo.
Wizerunkowo to dla kodu będzie niekorzystne i podejrzewam, że to jest raczej sygnał, no proszę pamiętać o tym, że te faktury wysłał ktoś z wewnątrz kodu, najprawdopodobniej, zresztą do kilku redakcji i wiele wskazuje na to, że no, po prostu wkraczamy w fazę pewnej walki wewnętrznej w kodzie.
Procesy społeczne pozostaną niezależne.
Kod jest w tej chwili także na etapie wyborów wewnętrznych. Już zupełnie na koniec, Marcin Sypniewski to kandydat Kukiz 15 na prezydenta Bydgoszczy w najbliższych wyborach samorządowych, poinformował w rozmowie dnia Radia PIK bydgoski poseł Paweł Skutecki w ramach pewnej ciekawostki politologicznej. Takie wczesne ujawnianie kandydatów, pani doktor, to dobry czy zły pomysł? Zbyt ryzykowne działanie? Czy może właśnie wyborcy lubią przewidywalność i dzięki temu zobaczą, my mamy już kandydata?
Czy Marcin Sypniewski nie jest pierwszym kandydatem, który zadeklarował, że będzie kandydował? Pierwszym był, o ile dobrze pamiętam, pan Rafał Bruski. I później tak nieśmiało pan poseł Tomasz Latos też zapowiedział, że jeśli będzie zgoda pana prezesa PiS-u, no to on też wystartuje. Więc to już jest w sumie trzeci kandydat. Nie dziwi też ta kandydatura o tyle, że pan Marcin Sypniewski był kandydatem w poprzednich wyborach samorządowych, więc właściwie jest pewna ciągłość, jeśli chodzi o tą formację. Nie wiem, czy to jest jakieś przedwczesne. Oczywiście w ogóle te działania co do wyborów samorządowych, mam wrażenie, że odbywają się dużo szybciej niż zwykle. I tutaj rzeczywiście ogłaszanie kandydatów też odbywa się szybciej. Kandydaci w ogóle startując muszą być przygotowani na walkę wyborczą. No jeszcze w tej chwili nie będzie się rozgrywać, bo ta intensyfikacja nastąpi dopiero za kilka miesięcy, więc jest jeszcze jakiś czas. Natomiast no być może nie dla wyborców, a dla ewentualnych kontrkandydatów jest to jakiś sygnał, tak? Z kim mogą się zmierzyć w tych wyborach.
Profesor Lewitkowski?
No ja powiem filozoficznie takiej ogólniejszej perspektywy zasady. Mianowicie wszystko zależy od jakości kandydatów. Jeżeli kandydat jest niemądry, to wcześniejsze wystartowanie grozi mu, że się bardziej obnaży w tej swojej nieprzystawalności. Jeżeli będzie miał coś wartościowego do zaproponowania, będzie miał więcej czasu, żeby przekonać do siebie większe grono. Tak wszystko zależy tak na dobrą sprawę od tego, z kim mamy do czynienia na tej scenie przepychanek wyborczych.
I Radosław Sojak, to może być korzystne dla kandydata, czy może być pułapką?
Myślę, że w tym przypadku akurat to może być korzystne. Kukiz nie ma silnych struktur lokalnych i w ogóle jest taką trochę efemerydą polityczną. W związku z tym odpowiednio wczesne definiowanie swoich celów i odpowiednio wczesne budowanie wizerunku kandydatów wydaje mi się, że jest tutaj rozwiązaniem racjonalnym, aczkolwiek tu znowu zgadzam się z panem profesorem, to daje stosunkowo dużo czasu na popełnienie błędów, ale daje też stosunkowo dużo czasu na dobre zaprezentowanie się i odniesienie pewnych sukcesów. Także na dwoje babka wróżyła. Tutaj większej mądrości chyba nie znajdziemy.
Doktor Izabela Kausa, profesor Lech Witkowski, doktor habilitowany Radosław Sojak byli gośćmi regionalnego punktu widzenia. Sejm na 2 tygodnie ogłosił przerwę, więc będzie czas, żeby złapać trochę oddechu. Do wydarzeń będziemy oczywiście powracać w naszych audycjach. Bardzo państwu dziękuję za udział. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny w poniedziałek o 9:15.